Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył nawet nowelizacji ustawy budżetowej, bo jak zaznaczył, wypłata odszkodowań dla rolników jest dla rządu fundamentalnie ważna. Ponadto rząd chce podnieść siłę rolników względem rynków. Będziemy starali się wprowadzić mechanizmy stabilizujące ceny, dodał premier Rzeczpospolitej. Rada Ministrów przyjęła we wtorek program pomocowy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Państwo przeznaczy na ten cel 799,5 miliona złotych. Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielana w formie dotacji. Największa część z kwoty, blisko 800 milionów, bo 697 milionów złotych, ma trafić na dotacje do 1 hektara zniszczonych w co najmniej 30% upraw rolnych. 25 milionów rząd chce przeznaczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji, a 60 milionów na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców. O szczegółach premier Mateusz Morawiecki mówił w województwie lubuskim podczas spotkania z rolnikami.
Wypłaty związane z suszą będą grubo przekraczać 0,5 miliarda złotych. Być może nawet będą oscylować wokół 700-800 milionów złotych. Tutaj apeluję raz jeszcze do wszystkich gmin, żeby szacowały w uczciwy sposób, ale sprawny również sposób straty, które się pojawiają. Otóż dzisiaj dokonaliśmy takiego przeglądu, kto ile tych strat oszacował. I podam tylko przykład Kujawsko-Pomorskiego. Tam na 144 gminy tylko dwie gminy przekazały do wojewody Kujawsko-Pomorskiego informacje o oszacowanych szkodach. My po stronie państwa, po stronie rządu jesteśmy gotowi do kompensaty szkód. Jak trzeba będzie, dokonamy nowelizacji ustawy budżetowej, ponieważ wypłata tych odszkodowań dla rolników jest dla nas fundamentalnie ważna.
Wczoraj resort rolnictwa poinformował, że z powodu suszy poszkodowanych zostało ponad 111 tysięcy gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wynosi 2 miliony hektarów. Dotychczas oszacowane straty to około 563 milionów złotych. Komisje szacujące szkody nadal pracują, zatem nie są to jeszcze ostateczne dane. Były szef ABW generał Krzysztof Bondaryk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i zaniechania obowiązków w sprawie przyjęcia do służby jednego z pracowników cywilnych agencji. Zarzuty postawiono mu w prokuraturze regionalnej w Białymstoku, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przestępstwa, które zarzucono Bondarykowi, zagrożone są karą do 10 lat więzienia. Bondaryk mówił po opuszczeniu budynku, że zarzuty to bzdury wymyślone i nieprawdziwe. Głos w sprawie zabrał też wiceprzewodniczący PO, były szef MON-u Tomasz Siemoniak. Polityk ocenił, że sprawa Bondaryka to część polowania PiSu na szefów służb specjalnych, którzy sprawowali swoje funkcje w ubiegłych latach. Zarzuty postawione byłemu szefowi ABW to efekt jednego z zawiadomień złożonego po audycie służb specjalnych, przeprowadzonego po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, tłumaczy z kolei rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Były szef ABW, mimo wiedzy, iż pracownik podległej mu agencji dysponuje i korzysta ze sfałszowanego dokumentu poświadczającego nieprawdę, nie tylko nie zawiadomił o tym fakcie odpowiednich organów, ale na m.in. podstawie tego dokumentu zdecydował o zgodzie na włączenie tegoż pracownika w poczet funkcjonariuszy ABW oraz wyznaczył go na funkcję w ścisłym kierownictwie agencji. To działanie miało na celu m.in. uzyskanie przez funkcjonariusza wyższego uposażenia niż wynikałoby to bez uwzględnienia dokumentu. Cała sprawa jest wynikiem zawiadomienia, które ABW złożyła po tak zwanym audycie.
Krzysztof Bondaryk pełnił obowiązki szefa ABW od połowy listopada 2007 roku, a formalnie szefem agencji został w styczniu 2008 roku. W 2013 roku podał się do dymisji, bo jak podawały wówczas media, nie zgadzał się z planowanymi zmianami w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stanisław Gawłowski, na którym ciążą poważne zarzuty prokuratorskie, przekonuje w mediach, że jego zatrzymanie to polityczna zemsta PiSu. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej w medialnych wypowiedziach w brudnej politycznej grze posuwa się także do ataków na dyrektora i założyciela Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Insynuuje, że cała sprawa to zemsta za blokowanie dotacji na poszukiwania wód geotermalnych w Toruniu. Polityk powołuje się też na rzekomą rozmowę z jednym z ważnych biskupów, a dziś kardynałem. Oświadczenie w tej sprawie wydał ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
Mogę tylko powiedzieć tyle, że pana Gawłowskiego nigdy nie widziałem osobiście, ani nie rozmawiałem z nim. I takie mówienie o zemście, no nie wiem, może mówi to ktoś, komu zemsta nie jest obca. Może takie metody działania. Ja w życiu nawet nie wyobrażałem sobie, że można się mścić na kimkolwiek. To jest niegodne człowieka, tym bardziej chrześcijanina, a tym bardziej kapłana. A drugie, jeżeli powołuje się na jakiegoś biskupa czy kardynała, to niechżeż powie na kogo, bo tak to rzuca cienie na wszystkich biskupów, na kondycję, powiedziałbym, moralną, duchową, duchowieństwa w ogóle. To jest też niegodne. To jest bardzo po prostu szkoda, że takie małe, prawda? My rozmawiajmy na argumenty, nie posługujmy się nigdy kłamstwem, tym bardziej oszczerstwem. To nie jest godne człowieka, nie mówiąc już o chrześcijaninie.
Co więcej, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej oskarża też CBA o nielegalne przesłuchanie. Biuro odpowiada, to zwykłe pomówienia. Warto przypomnieć, Gawłowski, gdy objął funkcję wiceministra środowiska, dążył do zerwania umowy z Fundacją Lux Veritatis na poszukiwanie wód geotermalnych w Toruniu. Ostatecznie dopiął swego, jednak po latach okazało się, że jego decyzja była niezgodna z prawem. Zgoda Rosjan na przyjazd polskich prokuratorów do Smoleńska nie jest żadnym przełomem, ocenił były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To, jak wskazał polityk, element rosyjskiej gry i próba zamieszania opinii publicznej w głowie. Antoni Macierewicz, który przewodniczy podkomisji zajmującej się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, odniósł się do zgody Rosjan na oględziny wraku Tu-154M. Do Smoleńska mieliby się udać polscy prokuratorzy oraz eksperci. Termin wyjazdu nie został jeszcze ustalony. Wrak prezydenta Tupolewa leży w rosyjskim hangarze od kilku lat i nikt z Polski nie ma do niego dostępu. O konstrukcję maszyny wnioskowała podkomisja smoleńska. Mimo że Rosjanie dali zielone światło na oględziny Tu-154M, nie zgodzili się na szczegółową analizę szczątków maszyny. Do sprawy na antenie Radia Maryja odniósł się były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Tutaj nie ma możliwości mówienia, że oni działają zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem mają obowiązek ten wrak zwrócić. Rosjanie widzą, że opinia międzynarodowa jest wstrząśnięta tym, że oni nie zwracają wraku. Rosjanie widzą, że w raporcie Rady Europy znalazło się porównanie tego zachowania rosyjskiego do zachowania Związku Sowieckiego w sprawie Katynia. To wszystko Rosjanie obserwują i stąd są te pewne działania, które niestety część środowisk prorosyjskich w Polsce przyjmuje czy ogłasza jako ustępstwo. To nie jest żadne ustępstwo, to jest pułapka.
Wrak prezydenckiego samolotu Tu-154M jest niekompletny. Rosjanie zniszczyli go i oczyścili. Od narodowej tragedii pod Smoleńskiem minęło ponad 8 lat. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Przeddzień 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę na placu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego sprawowana była msza święta polowa i odbył się apel pamięci. W uroczystościach uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, uczestnicy Powstania Warszawskiego, żołnierze AK, kombatanci, przedstawiciele wojska, harcerze i mieszkańcy stolicy. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że powstańcy warszawscy wzorem poprzednich pokoleń walczyli, bo chcieli wolności, to dzięki nim, jak wskazał, mamy wolną Polskę.
To jest właśnie nasz naród. To są właśnie kolejne pokolenia, które doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj znowu nasze suwerenne, niepodległe, wolne państwo. Państwo, które nie zależy od nikogo i nie chce zależeć od nikogo. Państwo, które nie chce, żeby ktokolwiek dawał mu jakikolwiek dyktat i nie przyjmie, wierzę w to głęboko, żadnego dyktatu. To o to właśnie walczyły pokolenia. Ktoś zapyta, dlaczego, po co walczyli powstańcy? Chcieli wolności, ale czemu chcieli wolności? Chcieli wolności, bo tak było od pokoleń, bo wolność wywalczyli ich ojcowie, którzy stanęli do walki, zwyciężyli i Polska stała się niepodległa.
Wtorkową część uroczystości zakończył koncert Sierpniowa Miłość. Widowisko było oparte na historii małżeństw zawieranych w trakcie powstania. Zawarto ich wówczas 250. Wcześniej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. W jej trakcie m.in. uczestniczka Powstania Warszawskiego Anna Jakubowska otrzymała tytuł honorowego mieszkańca stolicy. A Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Kartka z Powstania to widowisko multimedialne, które do 16 września będzie można oglądać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. We wtorek, w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania, odbyła się jego premiera, w której uczestniczyła redaktor Zuzanna Dąbrowska.
To świetna okazja, aby choć na chwilę cofnąć się do 1944 roku. Punktem wyjścia do filmowej opowieści o kapitanie Władysławie Sieroszewskim, pseudonim Sabała, jest kartka z modlitwą, którą otrzymał od swojej córki, wychodząc do walki w Powstaniu. Ta kartka odmienia jego losy, gdy kilka dni później będzie bronić Reduty Wawelskiej na warszawskiej Ochocie. Widowisko zrealizowano w technologii rzeczywistości wirtualnej, dzięki czemu mamy wrażenie, że zatapiamy się w obrazie. Narodowe Centrum Kultury na pokazy zaprasza od 1 sierpnia do 16 września w dniach od wtorku do niedzieli. Pokazy będą się odbywać od 11 do 19 co pół godziny, a wszystko to w siedzibie NCK przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15, wstęp dla osób powyżej 12 roku życia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To były wiadomości w Radiu Maryja.